Dzień dobry, nazywam się Piotr Glen. Witam serdecznie na czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Forum Ekonomiczne, Dziennik Gazetę Prawną, Forsal.pl. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są wyzwania i szanse dla zrównoważonego rozwoju w kontekście wdrażania zasad ESG. Z wielką przyjemnością witam naszych dzisiejszych gości, dr Marię Pietrzak, adiunkta w Instytucie Zarządzania SGH. Dzień dobry. Oraz doktora Mirosława Kachniewskiego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Dzień dobry, panie prezesie. W ostatnich miesiącach litery ESG są odmieniane na wszelkie możliwe sposoby. Nie sposób policzyć konferencje, wydarzenia, webinaria, szkolenia poświęcone tematyce ESG. Polski biznes czeka bowiem ogromne wyzwanie. Nowe wytyczne dotyczące raportowania niefinansowego w zakresie kwestii ESG i zrównoważonego rozwoju. Pod koniec ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, potocznie nazywaną dyrektywą CSRD. Firmy będą zobligowane do rzetelnego ujawniania informacji dotyczących m.in. emisji CO2 w ramach całego łańcucha wartości czy wpływu ryzyk klimatycznych na swój model biznesowy. Do tej pory niewiele z firm uwzględniało w swoich raportach takie parametry. Nieumiejętne zaraportowanie tych danych, nierzetelne, względnie brak zaraportowania może spowodować, że dany podmiot, nawet jeśli do tej pory z powodzeniem funkcjonował i prowadził swoją działalność biznesową, może wypaść z łańcucha B2B i warto sobie zatem odpowiedzieć na pytanie i porozmawiać dzisiaj z naszymi gośćmi, odpowiedzieć na pytanie, czy polski biznes jest w stanie zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Pierwsze pytanie skieruję do pana prezesa Kachniewskiego, bo mówimy teraz tak bardzo głośno i tak jak powiedziałem, bardzo często w ostatnich tygodniach i miesiącach o ESG. A jak to się ma do CSR, żebyśmy cofnęli się trochę w czasie? Czy ESG to jest tylko rebranding CSR, czy faktycznie nowa koncepcja zrównoważonego biznesu?
Ja uważam, że to jest absolutnie nowa koncepcja zrównoważonego biznesu i tak obrazowo rzecz ujmując, to staram się powiedzieć, że to jest przejście od lansu do compliance'u. Kiedyś CSR był raczej tego typu podejściem, gdzie mówiliśmy o tym, o czym chcemy powiedzieć, nie identyfikujemy najważniejszych problemów i ryzyk w spółce, ale opisujemy jakieś fajne rzeczy, które robimy, żeby wszyscy się cieszyli i nas bardzo lubili. Natomiast w kontekście raportowania czynników ESG mamy do czynienia naprawdę z zupełnie innego rodzaju wymogami, w związku z czym będzie to wszystko dużo lepiej ustrukturyzowane i moim zdaniem jesteśmy teraz w tej chwili w takiej sytuacji, gdzie rozpoczyna się jakby nowy etap konkurencyjności, którą nazywam konkurencyjnością klimatyczną, tak w pewnym uproszczeniu. I stawiam taką hipotezę, którą pewnie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy już będzie można zacząć weryfikować, że za te kilkanaście miesięcy spółka, która nie będzie w stanie przygotować i obronić rzetelnych danych dotyczących czynników ESG, będzie miała olbrzymie problemy nie tylko z pozyskaniem finansowania od inwestorów, nie tylko z pozyskaniem finansowania z banków, ale wręcz ze sprzedażą swoich produktów. I myślę, że ci, którzy się z tym spóźnią, nie zdążą, niestety będą wypadać z łańcuchów dostaw, to może być olbrzymi problem dla naszej gospodarki, jeśli temu nie sprostamy.
Czyli to jest realny problem, jest który to stoi realny przed problem. Biznesem. W przypadku CSR-u, tak jak tutaj pan prezes powiedział, rzeczywiście wielokrotnie firmy, było przede wszystkim wiele standardów raportowania. Część firm z nich korzystała, część przygotowywała raporty bez żadnego standardu, traktując je jako element PR-owy, komunikacyjny, gdzie pokazywała tylko to, co chciała pokazać. I zgadzam się z tym, że dyrektywa CSRD będzie bardzo twardym narzędziem dotyczącym raportowania, które wymusi na firmach to, żeby te dane były przedstawiane w sposób rzetelny, bo jeśli nie, rzeczywiście mogą wypaść z łańcucha dostaw.
Dokładnie. Będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że nowe regulacje wymuszą raportowanie według określonych jednolitych standardów, tak zwanych ESRS-ów. Co więcej, te dane będą dość powszechnie dostępne, bo idea jest taka, aby one były czytelne dla maszyn i co ważne, te dane powinny przed publikacją przejść cały proces audytu, w związku z tym będą to dane z założenia kompletne i rzetelne.
Dziękuję. Pani doktor, mam pytanie do pani teraz skieruję. Jak wygląda raportowanie i podejście do tematu raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i wdrażania standardów ESG? W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, również w Polsce, na tle reszty Europy i w ogóle państw zachodnich, może trochę szerzej, może wyjdziemy poza Europę?
Dziękuję za to pytanie. Chciałabym je troszeczkę odwrócić, to znaczy odpowiedzieć nie wprost, ponieważ polskie firmy, myślę, że już wielokrotnie słyszały, że wypadają gorzej na tle czy też Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych, czy innych wysoko rozwiniętych krajów. I myślę, że warto jakby zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest i właśnie zacząć szukać przyczyn tego stanu, może mniej się skupiać na ocenie, bo ocena wielu z nas, jeśli jest negatywna, a w tym przypadku może nie jest najlepsza, deprymuje i raczej nastawia negatywnie na to podejmowanie czegokolwiek. W związku z tym właśnie zadałabym sobie pytanie, dlaczego tak jest. Dlatego moim zdaniem, że po prostu w wielu przypadkach koncepcja biznesu jest skoncentrowana na tym, żeby w szybkim czasie przynieść zysk temu, kto zakłada firmę, prowadzi ją. Natomiast nie ma długoterminowego myślenia o biznesie, o jego wpływie na otoczenie, na środowisko. W związku z tym, jeśli naprawdę chcemy spełnić te nowe wymogi i wpisać się w nie jakoś i zdać na medal, tak, te nowe sprawdziany, no to po prostu potrzebna jest redefinicja biznesów jako takich i swojego patrzenia na prowadzenie biznesu.
Dobrze, ale firma jest powołana do życia po to, żeby przynosić zyski.
Tak.
Ma przynosić zyski dla właścicieli, dla inwestorów. No, po to jest biznes. Czy prowadząc działalność biznesową w oparciu o zasady ESG, z uwzględnieniem ryzyk klimatycznych, sama pani powiedziała, pani doktor, że patrzy się krótkookresowo. W krótkim okresie czasu liczą się konkretne wyniki biznesowe, a wdrożenie zasad działalności zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności ESG, no to jest też na początku szczególnie pewien koszt. Ale czy docelowo, z pani perspektywy i doświadczeń, możemy mówić o takiej sytuacji, że wdrażanie zasad ESG może być elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej i może pozwalać osiągnąć większą efektywność kosztową? Może w dłuższym czasie, ale czy jest to możliwe?
Jest to zdecydowanie możliwe. Miałam przyjemność słuchać wypowiedzi właściciela, założyciela koncernu, chyba tak można to nazwać, Barry Waymiller. Wiele miliardów wartości przedsiębiorstwa i całej tej grupy kapitałowej w zasadzie. I człowiek od 1987 roku działają i właśnie założyciel firmy mówi, że od momentu, kiedy przedefiniował właśnie sobie tą swoją koncepcję biznesu i ludzie są zadowoleni z tego, jakim się pracuje w strukturach firmy i firma dalej przynosi zyski, bardzo dobrze sobie radzi, a wszystko się zmieniło wtedy, kiedy poszedł na ślub do swojego przyjaciela i posłuchał mowy tego przyjaciela i zrozumiał, że w firmie też są czyjeś dzieci, które są mu powierzone i którymi ma się zaopiekować, a nie traktować ich jako po prostu ludzi, którzy mają mu pomóc przynieść zyski jego działalności. W związku z tym myślę, że jakby w ogóle ta kwestia zadowolenia ludzi w pracy, to co też na globalnym forum Prime w tym roku, czyli jednostki zajmujące się przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaakcentowanie, że w edukacji mamy starać się o ludzi, wykształcić nowych, odpowiedzialnych liderów. Bardzo było akcentowane to, że żyjemy w najlepszym momencie, jeśli chodzi o taki dobrobyt materialny, ale mamy najwięcej ludzi, którzy popełniają samobójstwa, którzy są w depresji i tak dalej. No i no właśnie, to pokazuje, że jakby pewne rzeczy trzeba sobie na nowo zdefiniować, żeby nie tylko przynosić zyski, ale żeby ludzie, którzy przyczyniają się do tego, że te zyski są, żeby oni się czuli zadowoleni ze swojej pracy, a nie szukający zmiany szefa, tak? I jakby długookresowo, no to przewagą konkurencyjną firm, które potrafią w długim okresie dbać o pracowników, no jest właśnie to, że mają lojalnych ludzi, którzy pracują na to, którzy są zaangażowani i tak dalej. Także No, to jest długi temat, ale to się
czyli
naprawdę
mamy z jednej strony aspekty moralne, o których pani mówi, tak. A z drugiej strony takie twarde biznesowe, o których mówił pan prezes, że nie ma chyba lepszego argumentu jak przestraszenie czy zapowiedzenie firmom, że po prostu mogą wypaść z łańcucha dostaw, no i stracić po prostu realny biznes, prawda?
Tak, ale ja uważam, że to jest coś więcej, bo często widzimy to w ten sposób, że jest jakiś konflikt pomiędzy tym, że mamy realizować zysk albo mamy realizować jakieś cele ESG bliżej nieokreślone. To się bardzo zmienia, nie tylko w kontekście tego, czy my wypadniemy z łańcucha dostaw, czy nie, ale w kontekście tego, czy dane przedsiębiorstwo, mówiąc krótko, jest bardziej czy mniej ryzykowne. To w szczególności widać w kontekście inwestycji. Osoby podejmujące decyzje inwestycyjne chciałyby wiedzieć, co w tej spółce się dzieje nie tylko dzisiaj, ale co będzie jutro. I o ile raportowanie finansowe mamy bardzo szczegółowo rozpoznane i są bardzo szczegółowe standardy istniejące od dziesięcioleci, jak należy raportować różnego rodzaju wskaźniki finansowe, o tyle jeśli chodzi o raportowanie czynników ESG, dotychczas tego nie było. Nowe regulacje bardzo to przedefiniują i tak naprawdę całkowicie zmienią podejście do tego, dlatego że nie będziemy już mieli raportowania tylko w jednym wymiarze, jakim jest pieniądz, ale w wielu wymiarach. Dlatego wymogi związane z raportowaniem czynników ESG są niezwykle trudne do sprostania im, bo będziemy musieli de facto prowadzić rachunkowość właśnie w wielu wymiarach, liczyć nie tylko kwestie pieniężne, ale emisje dwutlenku węgla na przykład, wiele innych wskaźników środowiskowych, wiele wskaźników społecznych. W związku z tym będzie to naprawdę rewolucja dla tych, którzy dotychczas tego nie robili. Jeśli chodzi o spółki giełdowe, jestem spokojniejszy, bo mają pewnego rodzaju zasoby i historię raportowania, a jeśli chodzi o spółki... Nie wszystkie, ale nawet te, które dotychczas nie raportowały kwestii tak zwanych niefinansowych, mówię tak zwanych, no bo to też jest duża szkoda, uważam, dla tych regulacji i w ogóle kwestie raportowania czynników ESG czy środowiskowych mają taką długą historię niewłaściwego nazywania, co nie wiem, czy to jest celowe, czy przez przypadek wyszło, ale poczynając od globalnego ocieplenia, gdyby ktoś nazwał to 50 lat temu katastrofą klimatyczną, bylibyśmy gdzie indziej niż dzisiaj. Natomiast jeśli to się nazywało globalnym ociepleniem, to nic dziwnego, że ta chłodniejsza północ się nie przejmowała tym, że będzie globalne ocieplenie. Tak? To samo jak powstała dyrektywa o raportowaniu czynników niefinansowych, niejako w opozycji do finansowych, no to, że a to o jakichś nieważnych rzeczach raportujemy. Natomiast wiadomo, że to są rzeczy bardzo głęboko finansowe, one mają bardzo istotne finansowe implikacje. Jeśli my dzisiaj czegoś nie zrobimy w kontekście środowiskowym, społecznym czy governance'owym, to jutro zapłacimy za to olbrzymie pieniądze. Nie tylko dlatego, że wypadniemy z łańcucha dostaw czy stracimy klientów, ale jeszcze wcześniej może się okazać, że będziemy mieli olbrzymie konsekwencje.
To chciałbym jakby kontynuować ten temat, panie prezesie, bo wspomnieliśmy wcześniej, że do tej pory było kilka modeli raportowania. Mieliśmy najbardziej popularny międzynarodowy standard raportowania GRI, mieliśmy standard informacji niefinansowej SIN przygotowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, przy którym mieliśmy okazję też współpracować razem, mieliśmy wytyczne giełdy papierów wartościowych, a część firm raportowała w ogóle bez żadnego standardu, traktując raport jako narzędzie PR-owe i fajną reklamową broszurę. Teraz wchodzi jednolity standard raportowania, który będzie w oparciu też o maszyny cyfrowe, to co pan powiedział, on znacznie też poszerzy grupę firm, które będą objęte obowiązkiem raportowania, będą ESRS-y, czyli wytyczne dotyczące już tego właśnie jednolitego standardu raportowania. I proszę powiedzieć, czy z tej perspektywy ten nowy standard raportowania i te nowe wytyczne spowodują, że o raporcie niefinansowym będziemy mogli mówić jako o porównywalnym, jeśli chodzi w stosunku do raportu finansowego, że to będą raporty porównywalne, a może w ogóle kompatybilne ze sobą?
Znaczy tak, po pierwsze one muszą być kompatybilne ze sobą, no nie ma innego wyjścia, bo jak powiedziałem, te czynniki się wzajemnie przenikają i wszystko, co będziemy raportować w kontekście ESG ma istotne przełożenie na finanse i co do tego nie ma wątpliwości. I żeby tak powiedzieć, co się będzie działo króciutko, to po pierwsze część rzeczy już się zadziała, to znaczy największe spółki giełdowe, około 150 spółek, już za rok 2022 musiały zaraportować względem tak zwanej taksonomii zrównoważonego rozwoju. I w tej taksonomii bardzo szczegółowo jest określone, co w dużym uproszczeniu jest zielone, a co niezielone. I spółki musiały zaraportować zarówno, jak na ile zielony jest ich biznes dzisiaj, procent przychodów, jak i to, na ile ich biznes będzie zielony w przyszłości jako procent nakładów inwestycyjnych. Także już dzisiaj są dane, które wskazują, jak te spółki są zielone na dziś i na przyszłość. Oczywiście nie dotyczy to całego biznesu, to nie jest jeszcze coś, co daje komplet informacji, ale jest bardzo taką ciekawą przymiarką do tego, gdzie jesteśmy. Natomiast druga rzecz niezwykle istotna to są te ujednolicone standardy. Te tak zwane ESRS-y powstają na naszych oczach, bo tak naprawdę do jutra jest termin na zgłoszenie uwag do najnowszego projektu tychże ESRS-ów. Najprawdopodobniej wiele się tam już nie zmieni, a to dlatego, że taki ostateczny termin na ich wydanie to jest koniec sierpnia. W związku z tym no, nie ma się co czarować. W ciągu wakacji nie będzie tam jakichś istotnych zmian, więc zachęcałbym do zapoznawania się z tą wersją, która jest w tej chwili dostępna, opublikowana do konsultacji, bo to już będzie coś bardzo, bardzo zbliżone do docelowego rozwiązania. To docelowe rozwiązanie poznamy najpóźniej z końcem sierpnia, a sprawa jest o tyle pilna, że te pierwsze spółki giełdowe, które będą zobowiązane do raportowania względem tych ESRS-ów, to jest te same 150 spółek, powiedzmy około, które raportowały względem taksonomii dotychczas, i one będą musiały zacząć zbierać dane do tychże ESRS-ów od 1 stycznia przyszłego roku. Tak. Czyli jest bardzo mało czasu, no bo trzeba najpierw te ESRS-y przeczytać, potem trzeba zobaczyć, co z tego nas dotyczy, potem trzeba będzie jeszcze zrobić tak zwane badanie istotności, czyli które z tych elementów są ważne dla naszej spółki na tyle, że powinniśmy te dane zbierać i publikować. Więc czasu jest bardzo, bardzo mało do 1 stycznia 2024.
Dużo, bo mówi się, że na implementację dyrektywy jest 18 miesięcy, to wiele firm zakłada, że mamy jeszcze dużo czasu. A
tak,
to nie jest dużo czasu, prawda?
To nie jest dużo czasu, bo to jeszcze chciałem zwrócić uwagę na no, taki bardzo ciekawy dualizm prawny tutaj, bo rzeczywiście na implementację dyrektywy mamy 18 miesięcy, co będzie oznaczało, że ona będzie implementowana w połowie przyszłego roku. Jak dobrze pójdzie, bo z terminami implementacji dyrektyw to mamy duże problemy. I kłopot jest taki, że wiele firm czy służb prawnych firmach to uważa, że nie ma jakichś regulacji, dopóki oni nie przeczytają w dzienniku ustaw. A tutaj wychodzi to wszystko w ten sposób, że o ile sama dyrektywa jest rzeczywiście dyrektywą, wymaga implementacji, o tyle akty wykonawcze do dyrektywy, czyli te ESRS-y, będą w formie rozporządzeń unijnych, czyli będą obowiązywać automatycznie. Czyli stanie się tak, że zanim dyrektywa zostanie zaimplementowana, to już od 1 stycznia przyszłego roku obowiązuje, czy no będzie obowiązywać ten wymóg raportowania pod ESRS-ami i od 1 stycznia przyszłego roku te spółki muszą zbierać dane.
Jasne. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju i z naszej rozmowy wynika jednoznacznie, że bardzo ważnym, kluczowym elementem są tematy klimatyczne, środowiskowe. Wiem, że w obszarze i orbicie zainteresowań pani doktor są właśnie też te tematy. I mam takie pytanie. Unijna polityka klimatyczna jest bardzo restrykcyjna względem państw, firm, podmiotów. Jak biznes z pani perspektywy poradzi sobie z tą restrykcyjną polityką klimatyczną Unii Europejskiej? Czy poradzi sobie nie tylko w kwestii raportowania, ale takiej faktycznej realizowanej działalności proekologicznej, która będzie zmierzała do neutralności klimatycznej, do ograniczania śladu węglowego, do ograniczania śladu wodnego docelowo, bo on też będzie przecież brany finalnie pod uwagę. Jak z pani perspektywy to wygląda jako naukowca i badacza tego obszaru?
To znaczy uważam, że teraz następuje weryfikacja właśnie tego, na ile ktoś myślał już wcześniej długoterminowo i po prostu budował swój biznes w oparciu o taką odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, co się robi i zastanawianie się nad wpływem naszej działalności na wszystko wkoło. W związku z tym, no, tak z mojej perspektywy, no, nie jest dużo firm, które mogą sobie spokojnie myśleć o tych terminach i z takim czystym sumieniem stwierdzać, my od dawna to robimy i będzie łatwo. Nie będzie łatwo, no bo jakby popatrzmy na to, co się dzieje wokół nas. Większość ludzi szuka tego, co jest łatwe, szybkie i przyjemne, bez bólu, bez wysiłku, jak najprościej. No jeszcze też jest taka kwestia a propos raportowania, to słyszałam od biegłych rewidentów, że mimo że jest obowiązek raportowania na wielu spółkach, nie tylko przecież emitenta giełdowych, no to wiele z nich jednak tego nie dopełnia z różnych powodów.
O raportach i to cała... finansowych, tak?
Tak, raportach finansowych z różnych powodów, ale to są naprawdę bardzo duże liczby. W związku z tym no, ta mentalność, myślę, że jakby dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o świadomość, no bo to, że polityka jest restrykcyjna, to jest jedna rzecz, to możemy być bardzo restrykcyjni w różnych naszych działaniach. Pytanie, na ile ludzie będą w stanie nasze restrykcyjne zasady zrealizować. I myślę, że tutaj ogromną teraz powinniśmy nacisk położyć na to, żeby ludzie mieli świadomość, dlaczego mają zmieniać swoje zachowania, dlaczego to jest ważne. No, przed chwilką prowadziłam rozmowę ze studentką, która pisze u mnie pracę, właśnie w tematach i mówi tak, no wiele ludzi mówi tak, a po co ja będę segregować śmieci, to i tak jest tam wszystko razem później. W związku z tym jest mnóstwo przekonań w społeczeństwie, które są przeciwne temu, czego będziemy oczekiwać przez różne regulacje i tak dalej. I teraz ogromna praca, uważam, naszego środowiska akademickiego, ale też w ogóle całej edukacji, zwykłego człowieka, który ma wpływ na swoje otoczenie, żeby naprawdę zastanowić się, widzę tutaj tak plastikowe butelki, takie różne inne rzeczy, jaki to ma wpływ, to co ja wybieram, to co ja kupuję, jaki to ma wpływ na środowisko. Każda...
No, efekt skali, pojedyncze przypadki złączone w całość powodują, że mamy no, produkcję ogromnych ilości.
Jak tak? Najbardziej, no, ludzie wybierają plastik, bo jest łatwy, tak? Bo wyrzucę, nie, mało waży, wyrzucę, nie muszę myśleć o tym, co się później z tym wydarzy, tylko że też no, mało kto mówi o mikroplastiku, który krąży już też w naszej krwi i który powoduje wiele problemów, z którymi medycyna sobie nie radzi.
No ale to jak ten biznes właśnie ma sobie poradzić z tymi restrykcyjnymi oczekiwaniami Unii Europejskiej w zakresie właśnie kwestii klimatycznych? Co ma zrobić takiego realnego?
Znaczy moim zdaniem to trzeba sobie usiąść i zastanowić się, co robimy, czyli taka diagnoza, to tak jak tutaj spółki musiały zdiagnozować, na ile są zielone. Czyli zastanowić się, co teraz już robimy, co jest zgodne
z taksonomią, tymi,
z taksonomią i nie wpływa negatywnie na środowisko, albo ten wpływ jest minimalnie negatywny, bo są takie działania, które zawsze będą miały. No, przecież CO2 będziemy wydalać, tak? To jest nieuniknione, tylko pytanie, ile tego będzie się emitować. W związku z tym zastanowić się nad tym, co robimy tu i teraz, jak to robimy. To jest jakby mnóstwo drobnych czynności. To, że pracownicy na przykład będą mieli świadomość, że przed wyrzuceniem butelki, jeśli już mają tą butelkę, to należy ją zgnieść maksymalnie. Że właśnie wybrać windę, nie wybrać windy, przepraszam, jak mamy schody, to po co jeździć tą windą? A widzę mnóstwo młodych ludzi, w ogóle ludzi, którzy mogliby spokojnie wchodzić po schodach, wybierają windę. Albo mnóstwo różnych takich rzeczy, które się robi za pomocą maszyn, które zużywają energię i mają konkretny wpływ na środowisko, bo człowiekowi się nie chce, tak, wykonać, nie wiem, zapisać 6 cyfr, tylko wydrukuje to. No, to jest naprawdę bardzo dużo prostych rzeczy, które, takich zwykłych czynności, które naprawdę po prostu się inaczej zacznie wykonywać, odejdzie od przyzwyczajeń, bo przyzwyczajenia nas gubią. Po prostu ludzie z przyzwyczajenia robią bardzo dużo rzeczy, których mogliby nie robić. W związku z tym zastanowić się, co jest naszym przyzwyczajeniem w biznesie, w takim zwykłym prowadzeniu biura, no, w różnych rzeczach i na ile to jest rzeczywiście słuszne i potrzebne, jaki to ma wpływ na środowisko.
No i trzeba to wdrożyć później.
I trzeba to wdrożyć. Tak? I to naprawdę nie jest trudne, ale mam świadomość, że jeśli się w tym zupełnie człowiek nie zajmował, no to potrzebuje też ludzi, którzy mu jakoś to wskażą drogę w tym zakresie.
No, także... Też nie można oczekiwać od wielu podmiotów, które działają szczególnie w przemyśle, że osiągną całkowitą neutralność klimatyczną, bo to jest niemożliwe, tylko chodzi o to, żeby, myślę, w odpowiedzialny sposób do tego podejść, tak? Bo to jest kluczowa sprawa, żeby ograniczać maksymalnie te emisje negatywne.
I mieć odwagę do tego, żeby podjąć kroki, które nie są standardowe w danym środowisku, tak, i w danym biznesie. Przecież jak rozmawiałam z producentami żywności, to wielu mówi tak, po co mamy inwestować w szklane opakowanie? Jest przynajmniej 25% droższa produkcja, to po co mi to? Za duży koszt, tak? No ale jak wszyscy zaczną tak robić, no to zupełnie inaczej się wtedy do tego podchodzi. No wszyscy ponoszą koszt, konsument jest gotowy wtedy. Także jakby to jest naprawdę bardzo dużo różnych tematów, ale jest wiele rzeczy, które można zrobić bez specjalnych firm konsultingowych, bez jakichś tam kosztów też dodatkowych.
Tylko własnymi zasobami.
Tylko własnymi zasobami, przede wszystkim myśleniem racjonalnym, które pozwoli zweryfikować.
Jasne. W nawiązaniu do tego, co pani doktor powiedziała, to a propos poddawania raportów finansowych audytom. Muszę powiedzieć Państwu, że miałem okazję i przyjemność podczas ubiegłorocznego forum ekonomicznego rozmawiać z prezesem panem Obronieckim Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i dokładnie to potwierdził, że no, wszystkie raporty finansowe jest obowiązek poddawania opinii biegłym rewidentom. to skala zjawiska niepoddawania jest 30%. Czyli na 10 raportów, 3 do 4 raportów w ogóle nie są poddawane opinii biegłego rewidenta, a przecież, panie prezesie, obecna dyrektywa wprowadza obowiązek, prawda, takowy, poddawania opinii biegłego rewidenta raportów niefinansowych.
Tak, przy czym no tutaj warto jest powiedzieć, kto będzie zobowiązany do tego, bo tak, jedna sprawa to mamy te największe spółki giełdowe i o nich już sobie powiedzieliśmy i o nie jestem w miarę spokojny, chociaż z naszych badań wynika, że niestety nie jest dobrze, jak będzie potrzeba, to rozwinę w liczbach. Ale jeśli chodzi o spółki niegiełdowe, tu jest dużo większy problem, bo one będą objęte tymi wymogami rok później, czyli będą musiały raportować pod ESRS-ami za rok 2021.
To druga grupa firm, prawda?
Tak, ale to są firmy, które w pewnym uproszczeniu, bo nie chciałbym, żeby się fiksować na poziomie 250 pracowników, ale powiedzmy, że to jest ten rząd wielkości spółek, bo to chodzi o to, że może być mniej z pracowników, ale firma na tyle duża spełnia kryteria finansowe, nie chciałbym w tej chwili przynudzać. W każdym razie mówimy o około 3-4 tysiącach spółek w Polsce, które nie są spółkami giełdowymi. Dotychczas w ogóle nie raportowały, no być może publikowały jakieś sprawozdania, ale być może nawet nie poddawały ich w ogóle audytowi na przykład, mówimy tutaj o sprawozdaniach finansowych, a tutaj nagle będą te spółki musiały naprawdę wykonać olbrzymią pracę, jeśli chodzi o przygotowanie raportu pod ESRS-ami, gdzie będzie to wymagało zebrania kilkuset tak zwanych data points, rodzajów danych, które się będą agregować do przynajmniej kilkudziesięciu wskaźników. Jak te spółki sobie z tym poradzą, to nie wiem, zwłaszcza, że one, choć będą robiły to rok później niż spółki giełdowe, to paradoksalnie powiedziałbym, że mają mniej czasu. A mają mniej czasu dlatego, że spółki giełdowe do tego były przygotowywane jakoś stopniowo i te spółki, które będą raportować jako pierwsze te duże spółki giełdowe, to one wcześniej raportowały pod tą dyrektywą, tak się niefrasobliwie nazwaną, o raportowaniu danych niefinansowych. Teraz raportują te szczegółowe dane względem taksonomii zrównoważonego rozwoju, więc to są bardzo już szczegółowe dane, które muszą zbierać i publikować, a te spółki niegiełdowe to wszystko będą musiały zrobić na jeden raz. Mhm. Będzie to olbrzymi przeskok i obawiam się, że nie będą w stanie tego właściwie zrobić. A problem jest taki, jak mówiłem wcześniej, że to nie chodzi o to, że ktoś czegoś nie zrobi, nie wiem, dostanie jakąś karę od kogoś, czy ktoś pogrozi palcem albo każe zapłacić 5 zł mandatu, tylko karą będzie kara czysto biznesowa, rynkowa. Mhm. To znaczy nagle się okaże, że spółka, która nie przygotuje takich danych, będzie odcinana od pieniędzy, będzie odcinana od rynków zbytu. I to jest olbrzymie zagrożenie dla naszej gospodarki.
Zgadzam się i jeszcze chciałbym, jakby kontynuując ten temat, bo właśnie mówi się o nowej skali firm, podmiotów do raportowania, że mówimy, że to będzie między 3600 a 4000. Ja cały czas w wyniku wielu rozmów, konsultacji, debat, w których brałem udział i jakby rozmów z wieloma osobami, absolutnie uważam, że jest to wierzchołek góry lodowej, że te firmy pociągną biznes poniżej tej linii wody i te wszystkie firmy, które nie są zobowiązane do raportowania według dyrektywy CSRD, będą i tak zmuszone do przedstawiania tych danych swoim partnerom biznesowym. Tak będzie?
Tak będzie. Jest sporo wskaźników, które wymagają raportowania w całym łańcuchu wartości. To też warto jest powiedzieć, co to jest łańcuch wartości. Ja to tak określam mianem ziemia-ziemia. To znaczy tak de facto od wydobycia czegoś z ziemi, jakiegoś surowca, czy do uprawy, hodowli, poprzez cały cykl produkcji, poprzez użytkowanie tego produktu, aż później na końcu do utylizacji czy recyklingu. Także proszę sobie wyobrazić samo zdefiniowanie tego łańcucha wartości, jak wielkim jest to wyzwaniem, a jeszcze do tego dodajmy wydobycie danych od tych wszystkich poddostawców. Będzie to naprawdę bardzo problematyczne, jeśli ktoś tego nie robił wcześniej, to będzie bardzo trudno zrobić to w krótkim czasie, a musimy sobie jasno powiedzieć, że są firmy, które zainwestowały w to grube miliardy euro. One się do tego przygotowywały latami i teraz z przyjemnością wykorzystają tę swoją rentę, że my to mamy, nie mówcie, że się nie da, bo się da, proszę bardzo, my publikujemy, inni publikują, kupujcie nasze, a nie kupujcie tamtych. Także to jest coś, co naprawdę zmieni bardzo wiele i konieczność raportowania łańcucha wartości będzie olbrzymią zmianą dla całego rynku.
Jasne. A kontynuując temat, panie prezesie, bo mamy pierwszą grupę firm, tych wielkich podmiotów, które już raportowały, one w pierwszej turze wpadają w sidła dyrektywy CSRD. Potem mówiliśmy w kolejnym roku o drugiej grupie firm, umownie zatrudniających od 250 osób. Ale mamy, pamiętajmy, jeszcze trzecią grupę firm, I tam już mówimy o zatrudnieniu od 10 osób. To jest ta trzecia grupa firm. I możemy mówić, że duży sobie poradzi, bo już albo raportował, albo już to robił, albo skorzysta, jest na tyle dużym podmiotem, że skorzysta z firmy konsultingowej, doradczej, postara się ten proces przeprowadzić. Ale kto ma pomóc temu sektorowi MSP, czyli tej grupie firm, które są w trzecim rzucie, które wpadną obowiązki raportowe związane z dyrektywą CSRD. Jak pan prezes to widzi? Bo co mają zrobić te firmy? Miałby pan praktyczne rady dla szefów, właścicieli tych firm, bo też pewnie będą takie osoby nas słuchać i tej rozmowy. Co oni mają zrobić, żeby zostać atrakcyjnym partnerem biznesowym i przede wszystkim nie wypaść z łańcucha dostaw?
Te przedsiębiorstwa podzieliłbym na dwie grupy, bo część z nich będzie zobowiązana do raportowania, a część nie. Zobowiązane do raportowania będą te spółki, które są notowane. I o nie bym się mniej martwił, bo to są spółki, które po pierwsze mają różne kompetencje dotyczące raportowania w innych obszarach i sobie z tym jakoś powinny poradzić. I są, mówiąc krótko, w jakimś sensie pod naszą opieką, mają dostęp do know-how, to nie jest duża grupa podmiotów, one sobie poradzą. Natomiast dużo większym problemem są spółki, które są nienotowane i one wprost nie będą zobowiązane do raportowania tego, bo dyrektywa w przypadku tych mniejszych obowiązuje tylko spółki notowane, ale problemem jest to, że ten standard, na podstawie którego będą raportować małe spółki notowane, jest jednocześnie standardem, według którego duże spółki będą mogły od mniejszych wymagać informacji w ramach łańcucha wartości. I w związku z tym one de facto, choć nie będą zobowiązane do raportowania tych danych, to będą zobowiązane do przygotowywania tych danych, bo inni duzi ich o te dane zapytają.
Będą oczekiwać tego po prostu.
I to, co przed chwilą usłyszeliśmy, że to będzie schodzić niżej, to tak właśnie będzie schodzić niżej. Jak nisko i jak szybko, to zobaczymy, ale naprawdę będzie to kurs bardzo przyspieszonego, myślę, zbierania danych tych tak zwanych niefinansowych, ale nazwijmy lepiej dotyczących czynników zrównoważonego rozwoju. Przy czym chciałbym tak trochę też uspokoić, że zbieranie danych w ramach łańcucha wartości, co przez niektórych jest odbierane jako coś niepotrzebnego i być może utrudniającego funkcjonowanie biznesu, no to po pierwsze musimy sobie jasno powiedzieć, że jest potrzebne i że niekoniecznie musi utrudniać prowadzenie biznesu. Potrzebne, bo jeśli byśmy uznali, że nie raportujemy pełnego łańcucha wartości, to w ogóle całe to ćwiczenie miałoby sensu, bo wtedy każdy mógłby wszystko brudne kupować o innych, a sam by mówił sobie, że jest czysty. Tak? Więc to jakby nie da się robić tego bez...
No to jest łańcuch wartości, tak?
Musi być łańcuch, inaczej całe to ćwiczenie, jak powiedziałem, nie miałoby sensu. Druga sprawa bardzo ważna to jest taka, że jak my się głębiej zastanowimy, to łańcuch wartości niejako chroni nas jako producentów unijnych. Bo często pojawia się coś takiego, dobra, my w Unii mamy wysokie standardy, a inni nie. Ale zwróćmy uwagę, że właśnie poprzez wprowadzenie wymogu raportowania całego łańcucha wartości, my de facto stawiamy taką niewidzialną barierę celną na wejściu do Unii Europejskiej. Ktokolwiek będzie chciał sprzedać jakiś produkt czy usługę na terenie Unii Europejskiej, będzie musiał te dane ujawnić. W związku z tym skończy się ta tania konkurencja prowadzona przez podmioty, które nie spełniają określonych standardów środowiskowych czy społecznych, no bo one będą musiały to ujawnić.
To jest ta czwarta grupa podmiotów, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej i również będą zobowiązane do raportowania.
Dokładnie i one będą zobowiązane do raportowania, ale nawet bym nie mówił o czwartej grupie podmiotów, bo to wyjdzie dużo wcześniej na potrzeby łańcucha wartości. Bo jedna rzecz to, kiedy musi raportować, a druga rzecz to jest to, co powiedziałem, że duże koncerny zachodnie już zainwestowały dość pieniędzy w identyfikację tego łańcucha i przygotowanie podmiotów w tym łańcuchu do raportowania danych. I my tak naprawdę jesteśmy w przededniu sytuacji, kiedy w supermarkecie będziemy mogli obejrzeć cenę łamaną przez na przykład emisję CO2. To za chwilę będzie. To mogę rzucić taki przykład. Pewna firma amerykańska wykupiła dwa takie telebimy na Times Square. Jeden dla siebie pokazuje, to jest ślad węglowy naszego mleka, a tutaj obok to jest telebim dla śladu węglowego naszego konkurenta. Tylko niech się przyzna, ile ma. Tak? Więc to pokazuje, że no chyba na najdroższym na świecie nośniku reklamowym pojawiła się kwestia, nie cena, nie smak, nie to, nie tamto, ślad węglowy.
I to, jako element rywalizacji konkurencyjnej.
Dokładnie. I to pokazuje, że to już się rozpoczęło. To nie jest jakiś science fiction, co będzie kiedyś. To już jest dzisiaj.
Pani doktor?
Tak, już jest to na opakowaniach. Poza tym w Niemczech oni już od tego roku mają ustawę, która wymaga właśnie tego zielonego łańcucha dostaw. W związku z tym Niemcy jako nasz główny partner handlowy, wiele firm współpracuje z niemieckimi firmami. Też z tej strony w taki sposób jest mobilizowanych do tego, żeby sobie po prostu w tej nowej rzeczywistości poradzić, więc ten bat do zmiany z różnych stron przychodzi i po prostu no, nie będzie możliwości inaczej funkcjonować.
Jasne. Dużo mówimy podczas naszej rozmowy o kwestiach klimatycznych, środowiskowych. To jest jakby naturalne, bo one będą odgrywać w przypadku raportowania według nowej dyrektywy i według ESRS-ów bardzo duże znaczenie. Ale ESG to też kwestie społeczne, kwestie związane z ładem korporacyjnym. I czy z Państwa perspektywy, powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, któraś z tych literek, ES czy G, jest w przypadku tych nowych wytycznych ważniejsza? Czy wszystkie są na równi ważne? Czy którąś będzie trudniej zaraportować, a któreś łatwiej? Jak to wygląda z Państwa perspektywy, Panie Prezesie?
Znaczy, ja uważam, że zawsze najważniejsze będzie G. Znaczy, jeśli my nie mamy właściwie ułożonych procesów, no to tak naprawdę jest olbrzymi problem, jeśli chodzi o wiarygodność wszystkich pozostałych danych. I to musimy mieć tego pełną świadomość. Natomiast jeśli chodzi o badania, które dotychczas przygotowaliśmy, bo my analizujemy tak szczegółowo raportowanie czynników ESG przez spółki giełdowe od 11 lat. To po raz pierwszy za rok 2012 przygotowaliśmy takie gruntowne zestawienie, badanie wszystkich notowanych spółek na rynku regulowanym i na rynku New Connectu, około 1000 spółek. Przez 6 lat prowadziliśmy takie badanie, więc wiedzieliśmy bardzo już dokładnie wtedy, jak to wygląda. I mogę powiedzieć taką ciekawą rzecz, że wtedy to przede wszystkim różnice było widać w ramach literki E, tylko co ciekawe, najlepiej wypadali w tych badaniach najwięksi truciciele. A to dlatego, że oni byli zobowiązani do przygotowania pewnych danych, bądź więc oni je mieli. Natomiast jeśli chodzi o na przykład branżę finansową czy branżę IT, to nie mieli żadnych danych, no bo uważali, że oni w ogóle nic złego nie robią światu. W związku z tym, no, nie mając danych, nie można było tych danych uwzględnić w modelach, więc wypadali dużo, dużo gorzej. To się w tej chwili zmienia. Te spółki będą zobowiązane do raportowania coraz więcej i to mam nadzieję, że spowoduje, że ten obraz, który lat temu, kilkanaście, był bardzo, bardzo zły, będzie coraz lepszy, nie dlatego nawet, że ktoś zmienił bardzo poważnie swoje działanie, co po prostu zaczął badać pewne rzeczy. A inną rzeczą jest, że jak już się zaczyna pewne rzeczy badać i liczyć i mierzyć, to może się okazać, że bardzo tanim kosztem możemy zmienić to, co robiliśmy do tej pory źle, żeby było dobrze. Także odpowiadając tak w skrócie, literka G, E jest bardzo ważne, natomiast o ile E wszyscy widzimy, że jest ważne i tutaj chyba nikomu nie trzeba na ten temat mówić, o tyle bardzo jest lekceważona literka S. Wielu przedsiębiorców uważa, że no, jeśli prowadzi biznes w Polsce, no to przecież nie ma żadnego problemu z pracą przymusową na przykład, no bo przecież my jesteśmy w Polsce. A jeśli się spojrzy na Global Slavery Index, no to jesteśmy tam na tak zawstydzającym miejscu, że inwestorzy postrzegają Polskę jako kraj wysokiego ryzyka w tym względzie, więc chodzi o to, żeby polscy przedsiębiorcy nie marszczyli się, że są postrzegani w taki sposób, tylko byli w stanie wykazać, że ma określone procedury, które jakoś ograniczają ryzyko pracy przymusowej w Polsce na przykład.
Jasne. Pani doktor, G najważniejsze?
Też uważam, że G najważniejsze, ponieważ tak jak pan prezes powiedział, no, tworzy jakiś taki fundament do tego, żeby to było ustrukturyzowane, żeby to było, po prostu przenikał ten ład korporacyjny, wszystkie inne działania. Ale to wszystko jest spójne i wszystko powinno być robione razem. No tak jak, nie wiem, sprzątamy mieszkanie, tak jak chcemy, żeby powiedzieć, że jest wysprzątane, no to nie możemy tylko w dużym pokoju posprzątać i powiedzieć, że jest sprawa załatwiona. Chociaż też tak jak ze sprzątaniem w domu, robimy to w jakiejś tam kolejności, więc nie należy oczekiwać, że teraz nagle wszyscy wszystko dopracują w każdym obszarze na piątkę, tylko pewnie to będzie wyglądało tak, że jednym bardziej lepiej pójdzie E, jednym S i to takie będzie no, powoli dążenie do jakiegoś takiego ogólnego, dobrego wyniku.
Ale najpierw trzeba tym zarządzić.
Tak, trzeba najpierw zarządzić, tak.
Też tak myślę, bo dużo mówi się właśnie o tej literce, o kwestiach klimatycznych, neutralności klimatycznej, środowiskowych, a trochę zapomina się o G, bo jeśli zarząd firmy i władze nie będą w odpowiedni sposób prowadzić biznesu i nie będą do tego przekonane, no to te pozostałe litery trochę już dokładnie nie będą miały takiego znaczenia.
Tak jak się mówi, przykład idzie z góry, jak nie idzie, no to też
to prawda.
To też ma jakieś konsekwencje. Także.
Drodzy Państwo, każde czwartkowe forum SGH też pozostawia pole do popisu Państwu. Możecie zadać sobie wzajemnie pytanie, na czym nam bardzo zależy. I po jednym pytaniu od Pana Prezesa do Pani Doktor i potem riposta, jeśli można, to może Panie Prezesie, najpierw Pana pytanie do Pani Doktor.
Pani doktor, mówiliśmy o tym, że będzie dużo bardzo rodzajów nowych danych. No to chciałem zapytać, jakiego rodzaju ciekawe badania pani przewiduje? Co z tych danych wynika? Co będziecie badać?
Ja na przykład przymierzam się do badania dotychczasowych rankingów i takich, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, gdzie też my jako szkoły wyższe dużo mówimy o zrównoważonym rozwoju, natomiast to, na ile my sami jako uczelnie spełniamy różne kwestie zrównoważonego rozwoju, no to już jest duży znak zapytania, na ile to jest spójność w tym, co mówimy i w tym, co robimy. No i taka myśl, że też właśnie z tego Global Forum Prime, żeby szukać oceny bez rankingowania, że jednak rankingowanie ma te negatywne konsekwencje, że znowu jesteśmy w tym wyścigu szczurów i nie myślimy o zrównoważonym rozwoju i rzeczywiście takim dobrym, pozytywnym dla wszystkich rozwoju. Także kwestia uczelni i tego, na ile są w stanie...
Super, znaczy to ja myślę, że to będzie bardzo fajnie. Mogę się doczekać wyników, bo tutaj przed chwilą padła literka S, a zakładam, że tu się może sporo rzeczy pojawić, jeśli chodzi o lukę płacową na przykład,
więc
mogę się doczekać.
Dobrze, cieszę się. A jak z kolei chciałam zapytać, jak emitenci giełdowi mogą wesprzeć wszystkich pozostałych ze swoją już świadomością, większym przygotowaniem do procesu raportowania? Co mogą zrobić dla pozostałych, żeby też...
Oni już wspierają, to znaczy w tym sensie, że jeśli emitent giełdowy jest gdzieś na górze tego łańcucha wartości, no to widząc, co będzie musiał zbierać, stara się uczulać mniejsze spółki w łańcuchu, żeby przygotowały odpowiednie dane. Także to już się dzieje. Zakładam też, że w przyszłości, jeśli będzie potrzeba podzielenia się taką wiedzą, no to żadna spółka giełdowa nie odmówi, mówiąc krótko, w taki czy inny sposób. Plus pewnie będzie jeszcze jeden element, mniej lub bardziej dobrowolny, rzekłbym. To znaczy musimy mieć świadomość, że za chwileczkę taka specjalizacja osoby, która dobrze raportuje czynniki ESG, będzie na rynku niezwykle cenna. I ja się spodziewam, że te kadry wychowywane w spółkach giełdowych od lat być może częściowo będą jakoś zasilać spółki niegiełdowe po to, żeby tam budować systemy do raportowania.
Super, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, to było nasze ostatnie przedwakacyjne, a właściwie już wakacyjne czwartkowe forum SGH, w którym udział wzięli dr Maria Pietrzak, adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Rozmawialiśmy o ESG. Bardzo ciekawa, interesująca rozmowa. Bardzo dziękuję Państwu, a na kolejne czwartkowe forum SGH zapraszam we wrześniu, już po forum ekonomicznym w Karpaczu. Dziękuję uprzejmie za uwagę.